kolejny intrygujący człowiek spotkany na mojej drodze. Nazywam się Andrzej Jóźwik, jestem pomysłodawcą cyklu Ciekawi Ludzie w ciekawych czasach. Tym razem miałem sposobność rozmawiać z Michałem Turowskim, muzykiem, kuratorem, wydawcą, odpowiedzialnym za prowadzenie takich dwóch wytwórni, oficyny Biedota i BDTA, dokumentujących poczynania twórców polskiej sceny eksperymentalnej, elektronicznej i postawangardowej. Trudno sobie w ogóle wyobrazić bez tych wydawnictw właśnie owej sceny muzycznej. A płyty, które sygnowane są znakiem Biedoty i BDTA, są często zapisem unikalnych, efemerycznych działań, które są interesujące nie tylko dla kolekcjonerów, fanów takich pokręconych, dziwnych dźwięków, ale mają znaczenie także dla tych, którzy mogą zająć się tymi wydawnictwami z perspektywy naukowej. Bowiem te płyty, z racji swojej unikalności, swojej wyjątkowości, mogą być przedmiotem badań filozoficznych, socjologicznych, antropologicznych, estetycznych. Mogą się nimi zajmować nie tylko muzykolodzy. Obecnie Michał Turowski, vel Biedota, skupia się na działalności w projekcie Mazut, który współtworzy z Pawłem Starcem, socjologiem i fotografem. Dorobek Mazutu to kilkanaście płyt, ciągle są w trasie. A w tej rozmowie skupiamy się nie na kwestiach muzycznych, a raczej na tym, co z muzyką się wiąże nie bezpośrednio. Chodzi o pasję, która napędza poczynania Michała. W tym wywiadzie słowo pasja nie pada, ale pojawia się ono w sposób nieoczywisty jako główny motyw, głęboko osadzony w codziennej życiowej praktyce. Rozmawiam o tym z Michałem Turowskim, ale także nasza rozmowa zbacza w rejony dość osobiste. Postrzegania codzienności, postrzegania świata i tego, co ja zwykłem tu określać roboczo, niemetafizycznym pesymizmem. Zatem polecam tą rozmowę tym, którzy myślą o pasji jako sposobie na funkcjonowanie, jak élan vital, siła życiowa, która sprawia, że się nam chce, że ciągle idziemy do przodu. Nawiążę do tego, co jest istotą tego projektu. Poszukiwanie i rozmawianie z takimi osobami, które mają wyrazisty stosunek do rzeczywistości. I to jest oczywiste, że muszę zadać Ci pytanie dotyczące tego, jak Ty sam się do tej rzeczywistości ustosunkowujesz. Rozmawiając na przykład z Arkiem Bagińskim, użyłem dwóch figur. Człowiek, który jest na przekór wszystkiemu i człowiek, który jest harmonijnie ustawiony do rzeczywistości. Czy w ogóle takiego rodzaju relacja Cię interesuje, taka figura, że Twój stosunek do rzeczywistości jest jednoznaczny i chciałbyś być tak odbierany?
Nie, mój stosunek do rzeczywistości absolutnie nie jest jednoznaczny. Jeżeli mamy tutaj stosować się do tych dwóch figur, o których wspomniałeś, o których rozmawiałeś z Arkiem, to jestem idealnie po środku. Nie powiedziałbym, że jestem jakimś oportunistą czy koniunkturalistą, ale są sytuacje, w których jakby idę harmonijnie z rzeczami, które mi odpowiadają i w których się odnajduję i nie buntuję się po prostu dla samej idei buntowania się, ale są też rzeczy, które mnie jakby irytują czy wzbudzają jakieś moje emocje, przez które jakby ten bunt automatycznie się pojawia. Także jednoznacznie bym nie określił się po żadnym z tych biegunów.
Ale jak odbieram Ciebie, mam takie wrażenie, że gdyby w tym naszym świecie nastąpiło jakieś tąpnięcie, coś by się rozwaliło, to usłyszałbym od Ciebie taką opinię lub taki komentarz, a nie mówiłem?
Wiesz co, no może trochę tak, ale to ma związek raczej z tym, że jestem po prostu z natury pesymistą i zawsze zakładam, że coś pójdzie nie tak i lubię być miło zaskoczony niż zakładać po prostu, że wszystko będzie super i się zawozić permanentnie. Także bardzo możliwe, że gdyby było takie tąpnięcie, to żebym triumfował, że miałem rację w swoim pesymizmie, który też, no obiektywnie to jest pesymizm, ale często raczej patrzę na samego siebie jako na realistę, takie mam wrażenie.
Do wątku pesymizmu i skąd się on bierze, to jeszcze wrócę, ale zapytam się Ciebie w takim razie, jako takiego pesymistę, którego tu zresztą wywołałeś, co w takim razie Cię napędza, że ten pesymista znajduje tyle, tak to odbieram, ma tyle w sobie energii, że jest tak aktywny?
Co mnie napędza, to jest dobre pytanie. Napędza mnie frustracja w jakimś tam stopniu, w jakichś życiowych jakby elementach. Dużo mojej muzycznej aktywności bierze się z frustracji i z chęci wyładowania jej i wyrzucenia jej z siebie. ale ja jestem po prostu osobą, która nie umie wypoczywać i nie umie siedzieć bezczynnie. Ja zawsze jestem zaangażowany w 15 różnych projektów, zawsze coś robię i bardzo często też mam tego świadomość, że te aktywności nie mają tak naprawdę większego sensu. Że jakby nagram płytę, która nie przejdzie jakimś echem, której posłucha dosłownie kilka osób, że zdarza się i tak, że na koncerty przychodzi kilka osób i tak dalej, i tak dalej. To nie jest kwestia tego, że nie wiem, mam nadzieję, że z tą aktywnością i z tą moją energią, którą przekuwam w jakieś rzeczy, które się dzieją, cokolwiek się wydarzy tak naprawdę. Tutaj jakby interesuje mnie najbardziej sam proces i oddawanie się temu procesowi. Jak tylko mam za dużo wolnego czasu i za bardzo się męczę, mając wolny czas, to po prostu szukam sobie jakiegoś nowego wyzwania, jakiegoś nowego projektu, w który się zaangażuję.
Ale nie jest to takie skakanie, używając terminologii quasi przyrodniczej, z kwiatka na kwiatek, tylko jesteś w tym bardzo metodyczny, bo gdybyś nie był metodyczny, nie byłbyś konsekwentny, to nie stanowiłbyś i to, co robisz, jakiegoś punktu odniesienia, a i to, co wydajesz, jak wydajesz, jest dla wielu osób punktem odniesienia. No i to, co robisz na przykład w Mazucie, który za chwilę będzie grał tutaj w galerii BWA Awangarda we Wrocławiu.
Jeżeli chodzi o tą taką metodykę, o której wspomniałeś i o tym, że to wszystko ma jakiś, powiedzmy, swój obrany kierunek i nie jest to skakanie z kwiatka na kwiatek, to jest moim zdaniem dwie kwestie tak naprawdę. Z jednej strony, jeżeli chodzi o całą działalność kuratorską i o to, jakie płyty wydawałem, to wszystko zawsze było przefiltrowane w jakimś stopniu przez mój gust i przez moją wrażliwość. To były jedyne rzeczy, którymi się kierowałem w tym procesie, więc ja jako ja coś tam od siebie, powiedzmy, wrzucałem, jakoś kształtowałem cały ten katalog, więc jest to chyba w jakimś tam stopniu spójne. Zaś jeżeli chodzi o wszystkie muzyczne aktywności, to wydaje mi się, że to jest przede wszystkim kwestia tego, że nie czuję się w żaden sposób, powiedzmy, pełnoprawnym w 100% muzykiem. To znaczy nie jestem w żaden sposób kształcony, nie mam zbyt dużego pojęcia o tym, co robię. To wszystko jest siłą rzeczy, jakimś efektem przypadku, jakimś efektem rzeczy, które sobie wypracowałem jako amator, które mi czasem lepiej, czasem gorzej wychodzą, ale cały czas właśnie przez te odgórne narzucenia własnych umiejętności poruszam się jakby w podobnym segmencie, grając z różnymi ludźmi, grając solo, grając w zespole. No to na pewno znajdą się tam jakieś punkty styczne. Na pewno nie jestem tak biegły jak, dajmy na to, Macio Moretti, który jest świetnym basistą, świetnym perkusistą, obsługuje syntezatory, robi 1500 różnych rzeczy i tak na dobrą sprawę każdy projekt, w którym występuje, słychać, że jest tam jakaś cząstka jego jako postaci, ale gra bardzo różnorodnie na bardzo wielu instrumentach. Ja po prostu tego nie mam. Mam jakąś tam ścieżkę, którą nauczyłem się podążać i którą podążam i z której jeszcze nie czuję się na tyle mocny, żeby zbaczać.
Podążanie tą ścieżką wiąże się w Twoim przypadku z czymś takim, że dzielisz sobie czas na tą pracę nad sobą, dla siebie, wyłącznie skupiony tylko w czterech ścianach i potem manifestowanie tego?
To się wszystko siłą rzeczy zaciera. Duża część moich solowych rzeczy powstaje po prostu na laptopie. Bardzo dużo mam zawsze jakieś archiwum, wiesz, zgranych ścieżek, instrumentów i tak dalej. Zawsze mam kilka godzin takiej surówki na komputerze, więc nawet jak gdzieś wyjeżdżam służbowo, zwłaszcza, że mieszkam teraz w Warszawie, pracuję w firmie, która jest w Krakowie, więc stosunkowo często jakby wyjeżdżam do innego miasta do pracy, to nawet siedząc tam w hotelu, jak się nudzę po prostu po pracy na etacie, to coś sobie dłubię. Podobnie jest w domu. Zdarza się, że po prostu jakiś pomysł się pojawia, coś ciekawego, czy nawet z nudów po prostu siadam i zaczynam rzeźbić. Tutaj też miałem o tyle dużo szczęścia, że wieloma rzeczami się zarobkowo w życiu zajmowałem, a w chwili obecnej pracuję w firmie, która zajmuje się produkcją rozmaitych rzeczy dla muzyków. Także tłoczymy płyty CD, tłoczymy winyle, robimy koszulki dla kapel, obsługujemy ich na rozmaite sposoby. I w tym momencie to już tak naprawdę wszystko się zatarło. Ja jako, dajmy na to, muzyk, ja jako, powiedzmy, kurator, jako pracownik na etacie, jako osoba po prostu z jakimiś tam zainteresowaniami i hobby, to też wszystko się kręci w tym samym środowisku. To znaczy jak gdzieś wychodzę, to raczej stosunkowo rzadko chodzę do kina czy do teatru niestety, ale chodzę po prostu na koncerty czy spotykać się ze znajomymi, którzy są z tego samego środowiska powiedzmy, więc już jakiś czas temu straciłem zupełnie taki podział pomiędzy życiem prywatnym, zawodowym, hobby, to wszystko to jest jeden tygiel, w którym to się miesza.
To jeszcze jedno ostatnie pytanie dotyczące tej metody i metodyki pracy, tego co robisz, jak robisz. Możemy mówić o gromadzeniu doświadczeń i takim rozwoju, czy też raczej o fajkowywaniu, mówiąc kolokwialnie. To mam za sobą, to mam za sobą, to zrobiłem, dziękujemy, zajmujemy się czymś innym.
Czy nie, to w 100% rozwój. Jakbyśmy rozmawiali jeszcze rok temu, czy półtora roku temu, to bardzo bym się krzywił, gdybyś mnie nazwał muzykiem na przykład, bo byłem osobą, która grała muzykę, ale absolutnie się tak nie czułem. A po paru jakichś takich bardzo często losowych wydarzeniach, typu koncert w Katowicach, pamiętam, na którym spalił się mikser i nagłośnienie i graliśmy resztę koncertu na czymś, co było de facto trochę lepszymi komputerowymi głośnikami i udało nam się po prostu dograć tą sztukę do końca. Tak? Poprosiliśmy ludzi, żeby podeszli bliżej, otoczyli nas na scenie, no bo nagłośnienie było kiepskie. Graliśmy ciszej, graliśmy jakby mniej ekspresywnie i agresywnie niż zawsze, ale tak czy siak zagraliśmy na takim bardzo słabym sprzęcie godzinny koncert i było parę innych jakichś takich losowych wydarzeń, gdzie jakby zrozumiałem, że jestem w stanie mówić już sam o sobie, że jestem muzykiem.
To wrócę do początków naszego spotkania, tego pytania a propos rzeczywistości. Ja lubię dychotomię, tak też zresztą w tym cyklu rozmów jest, więc tą dychotomię ponownie zastosuję, sięgnę po nią. Żyjemy w najbardziej popieprzonych czasach, czy też najlepszych dla nas czasach, jakie mogłyby się wydarzyć?
Inaczej, wydaje mi się, że żyjemy w najlepszych możliwych czasach, do których jeszcze nie do końca dorośliśmy i na które nie do końca być może zasługujemy. To znaczy mamy bardzo dużo rewelacyjnych narzędzi, o których jeszcze 10 lat temu czy 15 lat temu można było marzyć, ale nie zawsze jakby wykorzystujemy te narzędzia, prawda? No jesteś osobą, która jest troszkę ode mnie starsza i ja już jakby... Zatarła mi się ta granica pomiędzy smartfonami a brakiem smartfonów. Wiesz o co chodzi, że nie pamiętam za bardzo czasów bez smartfonów. Ty je pamiętasz, więc jakby wydaje mi się, że dla ciebie lat temu 20 to mogło być niepojęte wręcz, że będziemy mieli tak niesamowity sprzęt w kieszeni, którym można zrobić absolutnie wszystko, a używamy go tylko i wyłącznie do wrzucania zdjęć na Instagrama i kłócenia się na Facebooku. Wiesz o co chodzi, że jakby mamy świetną technologię, mamy świetne rozmaite środki wyrazu, ale jako ludzie, jako gatunek powiedzmy w jakimś tam szerszym kontekście bardzo często marnujemy ten potencjał. Ja sam bardzo często marnuję ten potencjał. Zdaję sobie z tego sprawę, jakby bardzo się staram, żeby rzeczy, które robię i w które się angażuję i ja, tak jak spędzam wolny czas, były jakkolwiek konstruktywne. No ale wszyscy jesteśmy tylko ludźmi, nie jesteśmy doskonali i z tym też bywa różnie.
Za jaką rzecz byś się dał pociąć? Za wolność twórczą? Bo tak sobie myślę, gdy śledzę to, co robisz, twój stosunek do pewnych rzeczy, to, że wydajesz właśnie rzeczy, które gdzie indziej może nikt by na to nie zwrócił uwagi, a ty masz w sobie determinację i poczucie, bo tobie się to podoba, więc to wydajesz. Dziś kiedyś powiedziałeś, przeczytałem, że wydałeś najgorszą muzykę, ale byłeś mocno zdeterminowany, żeby to zrobić, bo wiedziałeś, że musisz to zrobić.
Tak, bywało i tak. Też nie powiedziałbym chyba, żebym dał się pociąć za wolność twórczą, bo tak naprawdę mam 100% wolność twórczą i nawet nie jestem sobie w stanie wyobrazić na dzień dzisiejszy opcji, w której bym jej nie miał. To jest tak samo jak bardzo często wiele osób rozważa pomiędzy tą sceną niezależną czy eksperymentalną, a sceną mainstreamową, gdzie jakby przebiega granica tego, że już się sprzedałeś, że jesteś nieszczery, czy tak jak teraz możemy rozmawiać o wolności twórczej, to wszystko są bardzo hipotetyczne dywagacje. Ja tworzę muzykę, która w globalnym sensie można powiedzieć, że nie interesuje nikogo, tak? Że i w tym kraju, czy jadąc na trasy jakieś małe po Europie, naszej ostatniej płyty sprzedało się 200 sztuk, no to na, to jest owszem bardzo fajny wynik, z którego bardzo się cieszę jako artysta, ale w 40-milionowym kraju, no umówmy się, że to jest niewiele. Nas nie zapraszają na festiwal piosenki w Sopocie, nas nie zapraszają powiedzmy, żebyśmy grali w Dzień Dobry TVN, nie oferują nam jakichś ogromnych pieniędzy za muzykę do reklamy, czy za pójście na jakiekolwiek kompromisy. Po prostu to jest siłą rzeczy hobby, na którym owszem, od czasu do czasu da się zarobić jakieś niewielkie pieniądze. To jest hobby, które przynosi nam spełnienie, czy mi spełnienie, i jest bardzo fajną rzeczą po prostu, bez której już nie wyobrażam sobie mojego życia na chwilę obecną. Ale nie byłem ani razu postawiony w jakiejś takiej sytuacji, w której musiałbym pójść na jakikolwiek kompromis czy na coś takiego. To po prostu nie jest ta liga, więc trudno mi dywagować o tym, co musiałoby się wydarzyć, żebym taką wolność stracił.
No bo ja pamiętam czasy przedsmartfonowe, które też się wiązały z jakimś ograniczeniem. I myślę sobie o tym na przykład hipotetycznie, taka zabawa, spekulacje, że żyjemy za wschodnią granicą. Mhm. I mazut w tamtych realiach musi funkcjonować. I co wtedy, gdy przychodzi administracja, puka do domu kultury, mówi: nie, tu żadnych takich bezeceń z takiej muzyki, która jest szkodliwa, nie będzie.
Mojej obecnej perspektywy, tak jak siedzimy tu i teraz, to mógłbym ci odpowiedzieć, że zrobiłbym wszystko, żeby z tego kraju wyjechać. Mhm. Jestem jakby młodym gościem, znam język, nie boję się pracy fizycznej i jakiejkolwiek innej, więc myślę, że poradziłbym sobie w większości miejsc na świecie, taką mam przynajmniej nadzieję i ułudę. Ale też bardzo trudno jest postawić się w takiej sytuacji, no bo mając jakby dach nad głową i stałą pracę i komfort i to, że nasz kraj wygląda tak jak wygląda i oczywiście cieszyłbym się, gdyby było lepiej, ale nie dotyka mnie to jakoś bardzo. Oczywiście jakby sytuacja z prawami kobiet czy sytuacja z sądem jest czymś, co mnie irytuje i frustruje, ale wiesz, o co chodzi. Mimo wszystko to nie są rzeczy, które jakby odbierają mi komfort codzienności jeszcze na dzień dzisiejszy. Więc bardzo możliwe, że gdybym żył 20 czy 30 lat w takim kraju totalitarnym w cudzysłowie, no to że nie miałbym tej odwagi, którą mam teraz, jak sobie siedzimy w ciepełku i rozmawiamy. No, ale jeżeli miałbym znaleźć jakąś odpowiedź, to moja odpowiedź na chwilę obecną byłaby taka, że po prostu zrobiłbym wszystko, żeby z tego kraju wyjechać i nie musieć tam żyć.
Idąc na rozmowę z tobą, przywołałem sobie różne obrazy z książek Williama Gibsona, który kreśli taką rzeczywistość. On zresztą zasłynął takim stwierdzeniem, że przyszłość jest teraz tylko nierównomiernie rozdystrybuowana. I on używał bardzo często, tak sobie to teraz przywołuję, używał bardzo często takie obrazy, gdzie na przykład pojawiały się jakieś szczególne artefakty, unikalne na tyle, że ludzie poświęcali bardzo dużo czasu, ba, specjalizowali się w tym, aby te artefakty odnajdywać, kolekcjonować. One miały ogromną wartość. Nie sądzisz, że w ogóle przyszłość muzyki, z racji tego, co się dzieje z dostępem do muzyki, tej takiej niszowej, wyjątkowej, tworzonej tylko z pasji, będzie właśnie taka, że to będą takie artefakty, że będzie właśnie 200 płyt mazutu albo jakiegoś innego wykonawcy, którego wydałeś jeszcze jako BDTA, i ludzie będą tego za 15 lat szukać i traktować to jako coś, co będzie miało szczególną wartość, nie do końca wiedząc, z czego to wartość wynika.
Może tak być. Oczywiście wszystko się może zdarzyć, jak śpiewała Anita Lipnicka. Trudno mi się do tego odnieść tak naprawdę, bo tutaj też trzeba zaznaczyć, że to, że tych płyt było 200, czy 100, czy 50, to nie był żaden zamysł elitarystyczny czy kolekcjonerski. Po prostu na tyle było zapotrzebowanie. Jest to jakby nawet na scenie eksperymentalnej, czy w muzyce niezależnej, czy w czymkolwiek innym, nawet w takich rzeczach trzeba się kierować po prostu pragmatyzmem i zdrowym rozsądkiem. Więc mógłbym zrobić tych płyt 2000 i zbankrutować i nie wydać już żadnej innej, ale wolałem wydać 100 i mieć pewność, że to się jakoś tam w miarę rozejdzie. Więc ja nie widziałem, żeby nigdy wydając czy swoje płyty, czy cudze płyty, żeby zainteresowanie było aż takie, że nie byliśmy w stanie temu zainteresowaniu podołać, prawda? Że tych płyt nagle było za mało, czy coś takiego. Bardzo możliwe. No, wydaje mi się, że na początku lat 90., tak mi się wydaje, że to był początek lat 90., jak wszyscy wyprzedawali swoje kolekcje winylowe, żeby kupić sobie kompakty, które były czymś niesamowitym wtedy i znacznie wygodniejszym, z lepszą jakością dźwięku itd., 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 że ktokolwiek wtedy by przewidział, że za 30 lat będzie boom winylowy nagle i że te płyty będą osiągały jakieś zawrotne pieniądze i tym podobne. Trudno mi powiedzieć, jak to będzie wyglądało za 15 lat, powiedzmy, i czy faktycznie jakby wytwórnia, którą zamknąłem, bo już nie miałem ani siły, ani chęci, żeby ją dalej prowadzić, nagle być może zostanie jakoś odkryta i stanie się czymś kultowym. Wątpię, ale nie wykluczam.
Zadałem to pytanie, bo moim ulubionym obrazem lub wątkiem jest tak zwana kapsuła czasu. Znaczy, co umieścilibyśmy w takim pojemniku, co chcielibyśmy, żeby zostało za ileś lat wydobyte? No, można tu posłużyć się też skojarzeniem, nawiązać do słynnej sondy, która z taką płytką, nagi koleś, naga panna, machający ręką, i linia, która wskazuje, z jakiej planety tych dwóch golasów wystartowało. Bawią cię takie rzeczy? Mogłyby cię to zainspirować? Myślisz o czymś takim właśnie, gdy myślisz o swoich rzeczach?
Nie do końca, wiesz, jakby nie wiem, czy cokolwiek, co w życiu zrobiłem do tej pory, byłoby warte, żeby zajmować cenne miejsce w kapsule czasu, która też nie jest z gumy, jak przypuszczam, nawet metaforycznie. Nie mam wrażenia, żebym w czymkolwiek, czy w działalności muzycznej, czy w działalności kuratorskiej, wydawniczej zrobił coś faktycznie przełomowego, epokowego, co powinno zostać jakoś tam utrwalone. To wszystko to jest jakby energia danego momentu. Czy wydawałem rzeczy, które w tamtym momencie jakby wpadły mi w ucho i chciałem je jakoś utrwalić, żeby one były dostępne, czy to, co gramy. Jakby nie wybiegam za bardzo w przyszłość, po prostu skupiam się na tym, co jest tu i teraz.
No ale są historie związane z field recordingiem albo na przykład z konkretnymi, realnymi historiami, faktami z przyszłości, które obrobiłeś dźwiękowo.
No jakoś tak, jakoś to wynika z moich zainteresowań i w momencie, w którym nagrywałem field recordingi w miejscach kaźni, bo chciałem jakby uchwycić pewną niewypowiedzianą atmosferę tych miejsc, no to Bogu dzięki i na szczęście nie musiałem odnosić się do teraźniejszości. Nie mamy w tym momencie tutaj w teraźniejszości miejsc kaźni poza rzeźniami i masarniami, ale jakoś tam odnosiłem się do historii. I może faktycznie jest tak, że historia mnie interesuje trochę bardziej niż przyszłość. Jednak głównie skupiam się na tym, co jest tu i teraz, owszem, tak jak mówiłem, ale jeżeli miałbym wybrać na tym kontinuum, na tych strzałkach, która oś mnie interesuje bardziej, to poniekąd jest to, co jest, jak odwrócę głowę do tyłu, a nie jak się silnie skupię i popatrzę do przodu.
A dlaczego?
Nie wiem, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Wiesz, po prostu mnie... We wszystkim, co robię twórczo, czy w field recordingach, czy w muzyce, którą nagrywamy z zespołem, czy w muzyce, którą robię solo, interesuje jakaś narracja. To bardzo rzadko, chociaż też się zdarza, że jest to narracja samym dźwiękiem, ale mnie interesują takie formy jak słuchowiska, interesują mnie takie formy jak swego rodzaju instalacje. Coś, co po prostu ma jakąś narrację, czy jeżeli chodzi o kontekst, czy jeżeli chodzi nawet o jakieś sample mówione, czy o cokolwiek w tym stylu. No jakoś siłą rzeczy, jak szukam czegoś, co by mnie ujęło na tyle, żeby poświęcić na to kilka tygodni, czy kilka miesięcy i zrobić o tym jakąś taką instalację, czy słuchowisko, to najczęściej są to jakieś historie dotyczące przeszłości, ale... Nigdy nie zastanawiam się nad tym, czemu tak jest. Może dlatego, że moja teraźniejszość jest strasznie nudna i nieciekawa. Czyli jestem człowiekiem, który rzadko wychodzi z domu, siedzi w nim, coś tam sobie dłubie, pracuje. Moje życie nie jest w żaden sposób urozmaicone przygodami, ale to jest też coś, do czego bardzo długo i wiele lat dążyłem i bardzo mnie to cieszy, wbrew pozorom.
Chciałbym przejść do tego pytania, które zostawiliśmy, o pesymizm, ale jeszcze zanim do tego, nie chciałbym, żeby to tak wszystko w tym kierunku, jak po sznurku szło, to zapytam się ciebie o upływ czasu. Czy to w ogóle ma dla ciebie znaczenie? Czy jest to jakaś kategoria, która mobilizuje lub demobilizuje?
Ja w tym momencie mam 28 lat skończone i zastanawiam się praktycznie co roku, czy to już jest ten moment, w którym mogę powiedzieć, że jestem jakkolwiek uformowany jako człowiek. Tak? Oczywiście człowiek uczy się przez całe życie, ale rozwijamy się pod względem swojego światopoglądu i wielu innych rzeczy do pewnego momentu, takie mam wrażenie. I tak jak już kilkukrotnie w życiu mi się wydawało, że okej, jestem już młodym człowiekiem, który ma jakiś tam bagaż doświadczeń mimo wszystko, czego by nie mówić, być może mikry, ale jakiś tam, i że to jest w jakimś tam sensie koniec tych formatywnych doświadczeń, to 3 miesiące później okazywało się, że jednak nie. i że jednak wydarza się coś, czego się nie spodziewałem, coś, z czego wyciągam jakieś wnioski, coś, co jakby dalej mnie kształtuje. Tak, i pod tym względem patrzę na upływ czasu tak na dobrą sprawę, na rzeczy, które cały czas dają mi jakieś wnioski do wyciągnięcia i cały czas czegoś mnie uczą i cały czas z tym idę do przodu. Podobnie jest z muzyką, którą robię, że w momencie, w którym mam wrażenie, że doszedłem już do ściany i że jakby mam już ograniczoną ilość środków wyrazu, rozmaitych patentów, czy jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, z których korzystam w mojej twórczości, i obawiam się tego, że już sam siebie uwięziłem w pewnych ramach, to okazuje się, że jednak nie. Że za jakiś czas pojawia się jakiś nowy pomysł, jakiś nowy instrument, cokolwiek takiego, z czego po prostu korzystam i idę z tym dalej. Więc no nie myślę jeszcze o upływie czasu w sensie śmierci czy przemijania zbyt często, Ale tutaj jakby te takie doświadczenia formujące, powiedzmy, to jest coś, na czym się skupiam i nad czym się zastanawiam.
To w takim razie o tym, co cię będzie zajmować w najbliższych miesiącach. Masz to poukładane tak w głowie, że możesz się tym podzielić?
Mam to poukładane w terminarzu, który jest trochę zbyt gęsty już. W ciągu najbliższych 2 miesięcy jadę do Trójmiasta, gdzie będę nagrywał płytę w duecie z Adamem Witkowskim. Też we wrześniu będziemy z Mazutem nagrywali płytę z 3. muzykiem, co się wcześniej nie zdarzyło w tym zespole. Jakby cały materiał zrobimy w trio z naszym serdecznym przyjacielem, którego wolałbym zachować w tajemnicy na chwilę obecną. Od dłuższego czasu pracuję nad płytą z Field Recordingami, która ma wyjść kiedyś w Samlenk Rekordcu Tomka Mirta. Pracuję teraz nad instalacją opartą o ciekawe kasety VHS i jakby różne formy wyrazu. Mamy chyba 12 koncertów z Mazutem do końca roku już zaplanowanych na chwilę obecną. Także cały czas coś się dzieje na dobrą sprawę i cały czas dochodzi coś nowego.
No to nie masz czasu, żeby siedzieć w domu, więc skąd też ten pesymizm?
Siedzę w domu, ale zajmuję się najczęściej tymi rzeczami. Jakby, wiesz, wyjeżdżam gdzieś, czy wchodzę do studia na 2-3 dni, przez 12 czy 14 godzin siedzimy tam i nagrywamy różne utwory i potem z tego jest kilka czy kilkanaście godzin muzyki, którą potem siedzę w domu i obrabiam. Także pracuję nad tym wszystkim w większości z domu, a skąd ten pesymizm? Najprawdopodobniej z życia.
No enigmatycznie, ale dlaczego?
Nie wiem dlaczego. Znaczy, to jest pytanie, na które staram się znaleźć odpowiedź od bardzo wielu lat. Jakby nie ukrywam tego, znaczy bardzo mnie irytuje moment, w którym to się mitologizuje, bo zauważyłem od dłuższego czasu, że takie historie, do których zaraz przejdziemy, są mitologizowane i jest to w pewnym sensie może nie powód do dumy, ale coś, co jest zbyt często podkreślane. Dla mnie to jest po prostu coś, czego nauczyłem się po wielu latach nie wstydzić się i móc mówić o tym otwarcie, że jestem osobą z chroniczną depresją, która od lat jakby uczęszcza na terapię, od lat wspomaga się farmakoterapią. Staram się z tego wyjść, raz jest lepiej, raz jest gorzej. Ale ten taki romantyczny weltschmerz niestety dotyczy mnie znacznie częściej niż bym chciał. Tak jak mówię, nie chciałbym. Depresja nie jest absolutnie czymś, co jest cool i czym należy się chwalić, czy próbować to ograć może jako coś, z czego jest się dumnym, ale to też nie jest coś, czego powinniśmy się wstydzić. Nie jest to temat tabu. No i tak po prostu u mnie jest. Jestem, mimo tego, że od wielu lat z tym walczę i mimo tego, że staram się leczyć i tym podobne, no po prostu jestem osobą, która jest z natury smutna i jeszcze nie udało mi się z tym wygrać.
To jaką rolę muzyka pełni w twoim życiu?
Wiesz, to jest czymś, co daje sens na bardzo wielu różnych płaszczyznach, bo są momenty, gdzie siedzę solo w domu, po prostu, gdzie siedzę w domu sam i pracuję solo nad jakimiś nagraniami, jakby dłubię tam z zegarmistrzowską precyzją nad różnymi rzeczami i to pozwala mi na przykład nie myśleć o różnych rzeczach, które mi się pojawiają w głowie i z którymi nie do końca dobrze się czuję. I w przypadku Mazutu jakby wyjechanie z domu, opuszczenie na chwilę, na weekend, na jakieś koncerty takiego codziennego środowiska też daje mi odrobinę oddechu, odrobinę ucieczki od różnych rzeczy dotyczących codzienności. Gramy dosyć szybko i dosyć agresywnie. Tak. ekspresywnie, powiedzmy, więc zwłaszcza w taką pogodę jak dzisiaj, gdzie jest chyba 35 stopni, to wiele rzeczy ze mnie ujdzie scenicznie. Również to jest po prostu bardzo często też wycieńczające fizycznie, jak grasz taki godzinny koncert w upale. Więc to jest coś, co bardzo często jest jakimś katarzis, że jakby grając taką agresywną, szybką muzykę, wyrzucam z siebie bardzo dużo negatywnych emocji. No i różnie to bywa. Z kolei też są momenty, gdy paradoksalnie, i to jest coś, co nas śmieszy potem, ale są takie chwile, gdy coś, gdy ta sinusoida u mnie i u Pawła jest na podobnym momencie, jest raczej górująca i chwilowo, wiemy o tym, że to jest ulotne, ale chwilowo czujemy się zbyt dobrze i zbyt zadowoleni, trochę tracimy na tym z mazutem. W sensie, wiesz, wychodzimy jakby na scenę, widzimy, że tam jest, dajmy na to, 100 czy 150 osób, co też się czasem zdarza, którzy chcą jakby potańczyć, spodziewają się tego, że zagramy tak, jak graliśmy wcześniej, czy jak gramy na płytach, że będzie szybko i agresywnie, a my jakby trochę się sami podkręcamy na backstage'u czy przed klubem potem, żeby właśnie wzbudzić w sobie taką sportową złość i wyjść wkurwiony na scenę i zagrać tak, żeby było dobrze. Także to też, to wszystko się ze sobą miesza. Najlepiej jest chyba spróbować utrzymać jakiś balans. Znaczy, już przyzwyczaiłem się do tego, że jestem smutny i sfrustrowany w pewnym stopniu i jeżeli to jest na tym etapie, na którym jakby to raczej mnie mobilizuje do działania niż ciągnie w dół, to jest super, ale jeżeli jest zbyt dobrze, to też jakby tracę energię do tego działania.
Spuentujmy to tak, równowaga jest konieczna w życiu.
Tak, to jak najbardziej.
Bardzo ci dziękuję. Równowaga jest konieczna. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
Dziękuję. Thank you.